Najczęstszym towarem takim, który przyjmowali konfidenci, były papierosy. Były też rajśmarki albo inne towary pierwszej potrzeby, o które ciężko było na rynku. Gestapo przy werbowaniu też często oferowało jakąś lepiej płatną pracę albo po prostu zatrudnienie dla osób, które do tej pory go nie miały. Był przypadek też niemieckiej agentki, która została zatrudniona w firmie radiowej Telefunken na terenie Łodzi i zajmowała się zabezpieczeniem kontrwywiadowczym, podsłuchami, które były niezwykle cennym źródłem informacji dla niemieckiej policji. Łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej jako jeden z nielicznych w kraju może się pochwalić posiadaniem w swoim zasobie akt niemieckiej tajnej policji państwowej, czyli Gestapo. Mamy tych akt blisko 9 tysięcy jednostek aktowych. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy są to wszystkie oczywiście akta wytworzone przez ponad 5 lat działalności Gestapo w Łodzi. Nie mamy też, nie zachowały się przynajmniej pomoce ewidencyjne niemieckie, które pozwalałyby to ustalić. Natomiast i tak jest to spory zakres materiału do opracowania. W tej chwili cały czas jesteśmy w trakcie tego działania, opracowujemy na bieżąco te dokumenty. Nie mamy jeszcze wszystkiego, ale prace cały czas postępują. Urząd niemieckiej tajnej policji powstał w Łodzi zarządzeniem Heinricha Himmlera z dnia 7 listopada 1939 roku, podobnie jak inne tego typu placówki w kraju Warty, na terenach bezpośrednio wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej. Za swoją siedzibę obrał budynek przy ulicy Anstata 7. Taka ciekawa historia związana z tym budynkiem to to, że przed wojną miał on służyć jako siedziba gimnazjum Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich i Szkoła Męska Polsko-Hebrajska. Tak się jednak nie stało, gdy do Łodzi wkroczyli Niemcy, przejęli ten budynek. Funkcje oświatowe, co ciekawe, on później jeszcze pełnił, ale dopiero pod koniec lat 50. XX wieku, a od 1979 roku mieści się tam 12 liceum ogólnokształcące w Łodzi. I jeszcze przed tym, zaraz po ustaniu działań wojennych, za swą siedzibę obrał ten budynek Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego z głównym lokatorem, podpułkownikiem Mieczysławem Moczarem. Pierwszym szefem niemieckiej policji w Łodzi został Gerhard Flesch. Pełnił tą funkcję jednak krótko, szybko dosyć zmienił go Robert Schäfer. Natomiast rozkwit działalności Gestapo nastąpił za rządów Otto Bratfisza. Został on specjalnie ściągnięty w okresie wzmożonej działalności polskiego ruchu oporu na terenie Łodzi. Dowodził on podówczas jednostką operacyjną Einsatzkommando 8 na wschodzie. Tam ta jednostka wsławiła się wyjątkowym okrucieństwem, akcjami pacyfikacyjnymi, głównie w Białymstoku i pod Mińskiem. I kiedy ściągnęli go tutaj do Łodzi, ten rozkwit Gestapo nastąpił dosyć znaczny. Poszerzył on znacznie prerogatywy samego urzędu, zwiększył liczbę oddziałów z 3 do 5. Też zwiększył oczywiście stan etatowy pracowników, zwiększyła się liczba konfidentów i agentów będących na usługach niemieckiej policji. Ciekawa historia, że nie został on też osądzony, gdyby za całość tych zbrodni, których dokonał tutaj jako szef Gestapo w rejencji łódzkiej, a proces, który się odbył dopiero w latach 60., gdyż on wcześniej się ukrywał pod przybranym nazwiskiem, udało mu się z Łodzi w styczniu 45. roku zbiec jeszcze do Poczdamu. Tam jeszcze szefował poczdamskiemu Gestapo, natomiast później pod fałszywymi papierami jakiegoś młodszego oficera bodajże udało mu się zbiec przez brytyjską strefę okupacyjną, wymknąć się i do początku lat 60. funkcjonował pod przybranym nazwiskiem. Dopiero później wrócił do swojego prawdziwego i to jak gdyby był początek jego końca, został rozpoznany i schwytany. Co prawda skazany po szybkim procesie na 13 lat więzienia, z czego odbył niecałą połowę kary ze względu na zły stan zdrowia, co nie przeszkodziło mu jednak dożyć sędziwego wieku, bo zmarł dopiero w 1994 roku w wieku 91 lat. Jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną Gestapo w Łodzi, tak jak wspomniałem wcześniej, były to na początku 3, później 5 oddziałów, z których największym, najważniejszym, jednocześnie tym, po którym zostało jakby najwięcej materiałów, z akt dochodzeń, ze śledztw prowadzonych przez niemiecką policję był oddział czwarty poszukiwania i zwalczania przeciwnika. Już w samej nazwie ten oddział jak gdyby ma zawartą treść tego, czym się zajmował. Tak, była to przede wszystkim skoncentrowani byli na walce z ruchem oporu. Mamy szereg spraw, którego dotyczyła działalność tegoż oddziału. Jedną z najgłośniejszych była sprawa śledztwa i rozpracowania środowiska związanego ze Stronnictwem Narodowym, które na czas konspiracji przybrało taką nazwę Narodowej Organizacji Bojowej. I co prawda to śledztwo prowadzone było przez Gestapo w Poznaniu, natomiast bardzo zaangażowany był też oddział łódzki, stąd bogata dokumentacja zachowana z tego śledztwa. Są między innymi materiały dotyczące rozpracowania, są akta dotyczące aresztowania poszczególnych członków, przejęcia siedziby Narodowej Organizacji Bojowej, szeroka dokumentacja fotograficzna z zabezpieczonego sprzętu, powielaczy, maszyn do pisania, ulotek, odezw, map różnych, które wytworzyła Narodowa Organizacja Bojowa. To wszystko mamy w naszym zasobie. Jest to bardzo ciekawy materiał i Gestapo niewątpliwie mocno propagandowo chciało, bo to był ich niewątpliwy sukces. Chcieli to mocno pokazać, zaakcentować, że udało im się tak mocną grupę i tak dobrze zakonspirowaną rozbić. Niewątpliwie z akt śledztwa to prawda to nie wynika, ale na pewno posłużyła też dosyć spora grupa agentów zaangażowanych w to rozpracowanie, w tym funkcjonariuszy i agentów z łódzkiej placówki. Oczywiście nie tylko na walce z ruchem oporu koncentrowała się działalność oddziału czwartego, była to też ochrona granic, jako że Łódź znajdowała się na terenie kraju Warty, który jako obszar bezpośrednio wcielony do Rzeszy sąsiadował z obszarem okupowanym przez III Rzeszę, czyli Generalnym Gubernatorstwem. Pod nadzorem Gestapo znajdowały się też komisariaty graniczne, między innymi w Łodzi czy w Kutnie. Mamy też szereg śledztw, dochodzeń gestapowskich w związku z nielegalnym przekraczaniem granicy, właśnie prowadzonym szmuglem czy jakąś inną kontrabandą, którą Niemcy rekwirowali przy próbie przekroczenia granicy. Są też świetnie zachowane dokumenty z kontroli i nadzorem nad robotnikami przymusowymi. Jak wiemy, był obowiązek pracy przymusowej stosowany przez Niemców w czasie okupacji. Nad tymi sprawami również czuwało Gestapo. Oczywiście gro tych ludzi, które zostało złapanych nad uchylaniem się od pracy przymusowej, została zesłanych między innymi do obozu pracy przymusowej, pracy wychowawczej na Sikawie w Łodzi, nad którym obozem z kolei też pieczę trzymało łódzkie Gestapo, podobnie zresztą jak nad obozem dla młodocianych Polaków przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Tutaj mamy kolejną ciekawą porcję dokumentów, między innymi akt osobowych pracowników i funkcjonariuszy tegoż obozu, które się u nas zachowały. Łącznie z bardzo ciekawymi materiałami w postaci świetnie zachowanych dokumentów, jak arbeitsbuchy, legitymacje ubezpieczeniowe, legitymacje pracownicze. Więc możemy i jesteśmy w stanie też odtworzyć, kto był zatrudniony, jak wyglądał nadzór tej placówki ze strony niemieckiej policji. Kolejną grupą materiałów, którą posiadamy, są akta ze śledztw, dochodzeń prowadzonych wobec wszystkich tych osób, które popełniły jakikolwiek czyn zabroniony, czy który był wymierzony w niemiecki porządek prawny. Mamy też w okresie, kiedy nasilona była akcja propagandowa ze strony polskiego ruchu oporu w postaci małej i dużej dywersji, taką akcję ulotkową, gdzie Gestapo też się wykazało zatrzymaniami, dużą liczbą zatrzymań osób, które kolportowały ulotki szkalujące III Rzeszę. Mamy ulotki z akt śledztw w postaci karykatur Adolfa Hitlera, których też dosyć duża liczba była rozprowadzonych po Łodzi i Gestapo odnosiło sukcesy w konfiskacie takich materiałów. Przy swojej pracy Gestapo często posługiwało się szpiegowsko-policyjnym aparatem, do której wciągało całą masę konfidentów, agentów. Chętnie też uczestniczyła w tym procesie ludność niemiecka, która dosyć w sporej liczbie zamieszkiwała podówczas Łódź. Chętnie też donosili o rzeczach, które w sposób mniej albo bardziej niepokojący działy się na terenie miasta. Natomiast na samym, można powiedzieć, etacie gestapowskim funkcjonowała cała masa agentów i konfidentów, którzy Mieli oczywiście też swoje teczki zakładane przez niemiecką policję, które też w sporej mierze u nas się zachowały w naszym zasobie. Oczywiście werbowano w różny sposób. Wiadomo, że jedne osoby po prostu chciały przeżyć, tak? Chciały mieć lepsze życie, chciały często pomóc komuś ze swojej rodziny. Pamiętam taką historię kobiety, która zgłosiła się do gestapo, twierdząc, że jest w stanie pomagać, jest w stanie donosić, ale oczekuje w zamian pomocy w zwolnieniu swojego narzeczonego z obozu koncentracyjnego. Oczywiście gestapo bardzo długo ją w tym zwodziło, obiecywało pomoc, natomiast no, nic za tym jak gdyby nie postępowało w momencie, kiedy ona dalej donosiła. Później zrezygnowano z werbunku, po prostu stwierdziła, że chyba to się nie uda, że to zwolnienie nigdy nie nastąpi. Natomiast no, Niemcy cały czas tą osobę zwodzili w ten sposób. W różny sposób też wynagradzali swoich agentów, co ma poświadczenie często w dokumentach, które są u nas zachowane. Najczęstszym towarem takim, który przyjmowali konfidenci, były papierosy. Były też Reichsmarki albo inne towary pierwszej potrzeby, o które ciężko było na rynku. Gestapo przy werbowaniu też często oferowało jakąś lepiej płatną pracę albo po prostu zatrudnienie dla osób, które do tej pory go nie miały. Był przypadek też niemieckiej agentki, która została zatrudniona w firmie radiowej Telefunken na terenie Łodzi i zajmowała się zabezpieczeniem kontrwywiadowczym, podsłuchami, które były niezwykle cennym źródłem informacji dla niemieckiej policji. Tak więc oprócz tych wszystkich dokumentów, które wymieniłem, materiału ze śledztw, dochodzeń, teczek osobowych, akt funkcjonariuszy, mamy też oczywiście akta administracyjne, które pozwalają nam ustalić, jak wygląda struktura, zatrudnienia, jak wygląda stan etatowy gestapo w Łodzi. Jest tych oczywiście materiałów sporo mniej niż samych materiałów dotyczących śledztw, aczkolwiek pozwalają one w znacznym stopniu ustalić, czym tak naprawdę niemiecka policja się w Łodzi zajmowała i na czym była skupiona. Oczywiście sporo pracy jeszcze przed nami, bo tak jak powiedziałem na wstępie, nie wszystkie dokumenty zostały jeszcze opracowane i nie mamy jeszcze jak gdyby całościowego poglądu na sprawę, aczkolwiek no, jesteśmy dobrej myśli, jesteśmy coraz bliżej. Trzeba też wspomnieć o dużej pracy, jaką wykonujemy przy digitalizacji tych materiałów, gdyż no, gro tych materiałów już jest zeskanowanych, dostępnych w formie cyfrowej, a to ma dosyć spore znaczenie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tych dokumentów, gdyż no, są to często dokumenty 70-80-letnie i wymagają już takich zabezpieczeń. Natomiast niektóre zaskakują faktycznie stanem swojego zachowania.